Jaki jest najdziwniejsza rzecz, którą kiedykolwiek musiałeś udowodnić? Wiem, że kiedy William urodził się w zeszłym roku, urząd bardzo utrudnił mi udowodnienie, że jestem mężem Meghan. Akty małżeństwa, które wydają w Kentucky, po prostu nie są tak kolorowe i eleganckie jak te tutaj w Polsce. Meghan natrafiła na ciekawą historię wiadomościok na początku tego roku. 10 lat temu w stanie Zjednoczonych, w stanie Maryland, młody mężczyzna o imieniu Brady Feigl, miotacz baseballowy, szedł do gabinetu lekarskiego. Miał 193 cm wzrostu, rude włosy, rudą brodę i nosił okulary. Przyszedł, aby porozmawiać o operacji naprawy więzadła w oku. Feigl był bardzo zdziwiony, kiedy w recepcji zapytano go, dlaczego wrócił. Ale on nigdy wcześniej tam nie był. Powiedziano mu, że zaledwie kilka dni wcześniej do tego gabinetu przyszedł młody mężczyzna o imieniu Brady Feigl i on miał 193 cm wzrostu, rude włosy, rudą brodę, nosił okulary. I ten mężczyzna również rozmawiał o operacji dokładnie tego samego więzadła w oku. Teraz Brady Feigl zastanawia się, czy nie ma amnezji. Nie miał żadnej pamięci o tym, by kiedykolwiek wcześniej był w tym miejscu. Feigl o tym nie wiedział, ale okazało się, że istnieje inny Brady Feigl, który wygląda bardzo podobnie do niego. On również był miotaczem baseballowym i tak się potrzebował dokładnie tej samej operacji. I oto dwóch Brady obok siebie. Widać, dlaczego ludzie w gabinecie lekarskim pomyśleli, że to powtarzająca się wizyta. I dlatego naturalnym pytaniem było, czy ci dwaj Brady Feigl są ze sobą spokrewnieni? Czy są bliźniakami rozdzielonymi przy urodzeniu? Co ciekawe, oni wcale nie są spokrewnieni. Zrobili test DNA i choć obaj mają dokładnie 53% niemieckiego pochodzenia, z pozostałych wyników jasno wynika, że nie ma między nimi żadnego pokrewieństwa. Nie ma więc żadnego wyjaśnienia. Każdy z nich po prostu odkrył, że gdzieś chodzi jego kopię z tym samym imieniem, tą samą twarzą, tą samą pracą, tą samą kontuzją i tak, w samym gabinecie lekarskim. Przepraszam. Tak. Które odwiedziły tego samego lekarza w tym samym tygodniu. Dzisiejszego poranka przeczytamy z pierwszego rozdziału listu Pawła do Kościoła w Galacji. Feiglowie wykonali test DNA, aby udowodnić, czy są ze sobą spokrewnieni, a Paweł zamierza udowodnić swoją relację z Bogiem. Zamierza udowodnić, że Ewangelia, którą otrzymał, Ewangelia, którą przekazał Kościołowi w Galacji, nie pochodzi od człowieka, lecz od samego Boga. Przeczytajmy wersety od 11 do 24. Oznajmiam wam bowiem, bracia, dobra nowina, którą wam głosiłem, nie jest owocem myśli ludzkiej. Nie przyjąłem jej od człowieka, ani nikt mnie jej nie nauczył. Mam ją dzięki objawieniu Jezusa Chrystusa. Bo na pewno słyszeliście o moim wcześniejszym postępowaniu w judaizmie. Wyjątkowo prześladowałem wtedy i niszczyłem Kościół. Jako wyznawca judaizmu robiłem większe postępy niż wielu innych z mojego pokolenia, bo gorliwie przestrzegałem moich oczystych tradycji. Gdy jednak spodobało się Bogu, który mnie wyznaczył jeszcze w łonie mojej matki i powołał dzięki swojej łasce, żeby we mnie objawić swego Syna, abym głosił go między poganami, nie radziłem się ciała ani krwi. Nie udałem się też do Jerozolimy, do tych, którzy przede mną byli apostołami, lecz natychmiast osiadłem do Arabii, po czym znów wróciłem do Damaszku. Następnie, po 3 latach, wybrałem się do Jerozolimy, żeby poznać Kefasa, Piotra. Przebywałem u niego 15 dni. Co do innych apostołów, nie wiedziałem żadnego poza Jakubem, bratem pańskim. Pisząc to, oświadczam wobec Pana, że nie kłamie. Potem udałem się w okolice Syrii i Cylicji, a kościoły Chrystusowe w Judei osobiście mnie nie znały. Ludzie słyszeli jedynie, że ten, który ich kiedyś prześladował, teraz głosi wiarę, którą wcześniej zwalczał i z mego powodu chwalili Boga. Kilka lat przed napisaniem tego listu Paweł założył kościół w Galacji. Wyszkolił przywódców i nauczył ich zdrowej doktryny. I jak czytaliśmy podczas mojego poprzedniego kazania, Paweł słyszał wiadomości, że ten kościół odchodził od prawdziwej i prostej Ewangelii i przyjmuje fałszywe Ewangelie. Tam, skąd pochodzę, nazywamy ten rodzaj nauczania Gospel Plus, Ewangelia Plus. Ewangelia Plus obrzezanie, Ewangelia Plus dawanie wystarczająco dużo pieniędzy, Ewangelia Plus działanie społeczne. Ale w kościele w Galacji jest jeszcze czas na korektę. Na początku tego listu Paweł bardzo jasno twierdza, że istnieje tylko jedna Ewangelia, a każdy, kto głosi inną Ewangelię, jest anatema, przeklęty. Dzisiaj dla nas w XXI wieku, mając za sobą bogatą historię Kościoła, mając kanon Pisma ugruntowany od ponad 1600 lat, najczęściej czytamy ten fragment Pawła, ten fragment Pisma po prostu jako świadectwo Pawła. Ale dla Kościoła w Galacji to było coś więcej niż świadectwo. To był dowód Pawła, że Ewangelia, którą im głosił i Ewangelia, do której teraz ich wzywa, całą pewnością pochodzi od Boga. Ewangelia, którą niesie Paweł, nie jest ludzką próbą zrozumienia Boga, jest Bożą komunikacją z człowiekiem. Wierzymy w to, ponieważ przyjmujemy, że Paweł pisał z Bożym autorytetem pod natchnieniem Ducha Świętego, ale nie uznalibyśmy autorytetu Pawła, gdyby wczesny Kościół nie był przekonany o jego autorytecie. To świadectwo Pawła dostarcza niezbędnych dowodów, że posiada on autorytet apostolski. Szczególny autorytet, by przemawiać w imieniu Jezusa do wspólnoty wierzących. Prawo, by nakazywać wierzącym określone postępowanie. Prawo, by definiować prawdziwą Ewangelię. Wydaje się, że właśnie taki był problem, którym Paweł się zajmuje. Fałszywi nauczyciele przyszli do kościoła w Galacji i głosili inną Ewangelię niż ta, którą głosił Paweł. Ci ludzie kwestionowali autorytet Pawła do definiowania Ewangelii. Paweł jest człowiekiem. Nie był jednym z apostołów ustanowionych przez Jezusa. Paweł miał dziwne, nagle doświadczenie w drodze do Damaszku i został całkowicie przemieniony. Znani apostołowie chodzili z Jezusem przez lata. Czym Paweł różni się od któregokolwiek z nas? Dlaczego mielibyście słuchać Pawła bardziej niż nas? Czy w ogóle można zaufać temu człowiekowi, który mniej niż 10 lat temu więził was i kamienował? Paweł rozumie, że te wątpliwości wobec jego autorytetu są uzasadnione. Dlatego daje dowód swojego autorytetu apostolskiego poprzez świadectwo swojego nawrócenia. Rozważając świadectwo Pawła, możemy nauczyć się zasad skutecznego przekazywania naszych własnych świadectw. W wersetach 13 i 14 Paweł opisuje swoje życie przed nawróceniem. Cenił tradycję swoich żydowskich przodków tak bardzo, że przeoczył wypełnienie proroctw, które tak dobrze znał. Znał treść Biblii lepiej niż większość swoich faryzyjskich współczesnych. Miał jednego z najsłynniejszych rabinów jako mentora, Gamaliela. Więc Paweł nie był żądnym krwi szaleńcem. On sądził, że wykonuje Bożą wolę. Myślę, że Paweł, kiedy chodził po okolicy, szukając wyznawców drogi i wrzucając ich do więzienia, sądzę, że działa z gorliwą i pobożną wiarą, jak Pinchas w Starym Testamencie. O Pinchasie możemy przeczytać w 25 rozdziale Księgi Liczb. Wydarzenie to ma miejsce, gdy Izraela wędruje przez 14 lat, znajduje się w regionie Moabu i lud zaczyna uprawiać nierząd z kobietami Moabu. Więc Bóg sprowadza na lud plagę i zginęło 24 tysięcy. Bóg nakazuje Mojżeszowi wydać polecenie, aby stracić tych, których popełnili te złe czyny. A zaraz potem, jak Mojżesz wydaje polecenie, pewien Izraelita przyprowadza kobietę Moabitkę do swojej rodziny na oczach całego Izraela. I widząc tę oczywistą rebelię przed całym Izraelem, Pinchas, kapłan i wnuk Aarona, arcykapłana, podchodzi do mężczyzny i przebiją włócznią zarówno jego, jak i Moabitkę i Bóg zatrzymał plagę. I Bóg powiedział do Mojżesza: Pinchas, syn Eleazara, syn Aarona, kapłana, odwrócił mój gniew od ludu Izraela, ponieważ okazał wśród nich moją żaliwość, tak, że w mojej żaliwości nie wytraciłem ludu Izraela. Dlatego powiedz, oto zawieram z nim moje przymierze pokoju, ponieważ okazał gorliwość o swojego Boga i dokonał przebłagania za synów Izraela. Paweł, faryzeusz, podobnie jak Pinchas, był bardzo gorliwy w zachowywaniu nakazów Bożych. Myślę, że ta nowa sekta naśladowców Chrystusa może sprowadzić sąd na lud Izraela. Więc wierzę, że działa sprawiedliwie, aby uratować swój lud przed sądem. Ale nie dostrzegło, że to on sam oraz przywódcy religijni buntowali się przeciwko Bogu. Nie był Pinchasem. Paweł był bardziej podobnie do trzech potężnych mężów Dawida, którzy w swojej ślepie, kiedy Dawid wspomniał, że jest spragniony, przedali się przez linię Filistynów, aby przynieść mu wodę, o którą wcale nie prosił. Paweł nie kończy plagi jak Pinchas, lecz sam zostaje dotknięty plagą ślepoty. Paweł nie gasi Bożego pragnienia sprawiedliwości, lecz Bóg wylewa całą sprawiedliwość Pawła na ziemię, jak kubek niechrzczanej wody. Następnym elementem świadectwa Pawła jest jego nawrócenie. Wersety od 15 do początku 16. Bóg dał Pawłowi to, czego mu brakowało. Wiarę, że Jezus jest Chrystusem, Mesjaszem. Bóg objawił część swojej chwały Mojżeszowi, a Mojżesz jaśniał obitą chwałą przed ludem. Chrystus objawił swoją chwałę Pawłowi, a Paweł stracił wzrok. A jednak zyskał wzrok, którego nigdy wcześniej nie miał. Wzrok, którego potrzebował, a który musi być dany poprzez osobiste powołanie od Boga. To powołanie przyszło do każdego z nas w inny sposób. Prawdopodobnie nikt z nas nie miał takiego doświadczenia jak Paweł, ale po doświadczeniu ze zmartwychwstałym Panem, jego reakcją Pawła było całkowite podanie się panowaniu Chrystusa. Następnie w wersecie 17, mamy rezultat nawrócenia Pawła. Z 9 rozdziału Dziejów Apostolskich wiemy, że Ananiasz modlił się, aby Paweł odzyskał wzrok i otrzymał Ducha Świętego. Następnie Paweł został ochrzczony, a potem Bóg dał mu konkretne zadanie – głosić Ewangelię poganom. Najwyraźniej widzimy Pawła wypełniającego tę misję w Dziejach Apostolskich, historycznej relacji Łukasza o wczesnym rozprzestrzenianiu się Ewangelii. Widzimy także pośrednio wykonanie tej misji, czytając listy Pawła do różnych kościołów. A zatem dla nas jest to dobry plan. Jak dzielić się naszym świadectwem? Po pierwsze, jaki byłem przed nawróceniem? Jakie były moje cele i aspiracje? Jak definiowałem sukces? Komu próbowałem zaimponować? w jaki sposób próbował on usprawiedliwiać lub ukrywać swój grzech. Po drugie, co się zmieniło? Co zaczęło miało sens, a wcześniej nie miało? Co zmieniło się w moim rozumieniu tego, kim jest Bóg, kim jest Jezus, czym jest grzech? Skąd wiedziałem, że mam nowe życie? I po trzecie, jakie owoce nawrócenia można teraz zauważyć w moim życiu? Jak moje słowa i czyny przynoszą chwałę Bogu? Jak moje poddanie się Chrystusowi i wpływa na moje relacje? Co wygląda inaczej w moim życiu? W wersetach 17 do 19 Paweł podaje dowód, że otrzymał Ewangelię od Chrystusa, a nie od apostołów. Każdy wierzący, zarówno wtedy, jak i dziś, jest powołany do ewangelizacji i czynienia uczniów. Ale po swoim zmartwychwstaniu Jezus ustanowił niektórych ludzi, by posiadali autorytet apostolski. Autorytet do definiowania Ewangelii w imieniu Jezusa. Paweł i Kościół wiedzieli, że inni apostołowie otrzymali ten autorytet bezpośrednio od Jezusa, kiedy był na ziemi. Paweł więc musi teraz wykazać, że nie otrzyma autorytetu od apostołów ani żadnego innego człowieka, lecz bezpośrednio od Boga, od Jezusa. Dlatego podkreśla, że po swoim nawróceniu nie poszedł od razu zobaczyć się z apostołami. Jest oczywiste, że jego autorytet nie pochodzi od innych apostołów. Ananiasz był świadkiem nawrócenia Pawła, ale Łukasz nie pisze, że Paweł otrzymał od Ananiasza znajomość Ewangelii. Ananiasz jedynie modlił się, aby Paweł odzyskał wzrok i został napełniony Duchem Świętym. Paweł zamiast tego udał się do Arabii. W tamtym czasie Arabia odnosiła się do regionów na wschód i południe od okolic Damaszku. Niektórzy uważają, że Paweł mógł udać się na górę Synaj, ale nie mamy co do tego pewności. Jego niemal na pewno wykorzystał te 3 lata jako czas refleksji oraz otrzymywania objawienia od Boga. Prawdopodobnie spędzał czas łącząc proroctwa Starego Testamentu z ich wypełnieniem w Jezusie. Duża część jego teologii została prawdopodobnie ukształtowana w tym okresie. Wiadomo na pewno, że chciał spędzić pewien czas z dala od żydowskich ośrodków religijnych i z dala od apostołów. Jak Mojżesz i Eliasz, Paweł spędził dłuższy czas w odosobnieniu, aby przebywać w Bożej obecności. Potem Paweł wrócił do Damaszku i rozpoczął swoją publiczną służbę. Już nie jako wyznawca judaizmu, lecz drogi, tego co później nazwano chrześcijaństwem. Dopiero po 3 latach spotkał apostoła. I myślę, że znaczące jest to, że był to Piotr. Gdyby w tamtym czasie istniał tytuł główny apostoł, Piotr by go miał. Choć autorytet Pawła pochodził od Pana, ważne było, aby między apostołami panowała jedność. Wzajemne potwierdzanie autorytetu apostolskiego było kluczowe dla wiarygodności ich autorytetu. Jedność między apostołami była niezbędna do skutecznego i spójnego przekazywania Ewangelii. A więc Paweł i Piotr spotkali się nie po to, by Paweł otrzymał autorytet od apostołów, lecz aby apostołowie mogli potwierdzić apostolstwo i powołanie Pawła. W wersecie 19 Paweł wspomina, że spotkał także Jakuba, brata Jezusa. Po zmartwychwstaniu Chrystusa został przywódcą kościoła w Jerozolimie, głównego kościoła wierzących w tamtym czasie. A więc Paweł otrzymał również potwierdzenie od przywódcy najbardziej wpływowego kościoła. W wersecie 20 Paweł mówi, że udał się do Syrii i Cylicji. Cylicja była jego regionem, skąd pochodził, gdzie znajdował się Tars. A Syria była regionem otaczającym Damaszek. Więc rozpoczął swoją służbę tam, gdzie był najbardziej znany. Prawdopodobnie podróżował po tych terenach, aby zacząć zdobywać zdobywać wiarygodność jako apostoł i położyć fundament pod przyszłą służbę, którą miał wykonywać. Antiochia znajdowała się w Syrii. Tam po raz pierwszy nazwano wierzących chrześcijanami. I to właśnie w kościele w Antiochii Paweł został wyznaczony, by wyruszyć na swoje podróże misyjne. Ostatnie potwierdzenie, jakie Paweł przytacza na rzecz swojego autorytetu apostolskiego, pochodzi od kościołów w Judei. Najprawdopodobniej były to pierwsze kościoły założone po tym, jak wielu ludzi uciekło z Jerozolimy z powodu prześladowań po ukamienowaniu Szczepana, któremu przewodniczył Paweł. Więc oczywiście ci wierzący wiedzieli o Pawle. To on ich prześladował. Wielu z nich pewnie pamiętało ucieczkę przed Pawłem. To te kościoły miały najwyższy poziom podejrzeń co do Pawła. Czy on tylko udaje, że wierzy, żeby nas wszystkich aresztować lub zabić? To być może kolejny powód, dla którego Paweł pozwolił, aby minęły lata, zanim spotkał się z ludźmi. Pozwolił, aby zaufani wierzący roznieśli wiadomości o prawdziwości jego nawrócenia i powołania. Minęły lata, w których nie było żadnych doniesień o tym, że Paweł prześladuje wierzących. A wierzący, gdy odwiedził ich, wysłuchali go, potwierdzili jego autorytet i uwielbili Boga. A więc Paweł rozsądnie przekazał kościołowi w Galacji, że wszyscy najbardziej wiarygodni sceptycy teraz potwierdzają jego apostolstwo. Dlatego jego autorytet jest większy niż jakikolwiek autorytet, jaki mają lub twierdzą, że mają fałszywi nauczyciele. A więc Ewangelia głoszona przez Pawła jest i musi być Ewangelią, jedyną Ewangelią, którą Kościół w Galacji ma potwierdzić. Czego więc uczymy się z tego fragmentu? Myślę, że wszyscy zgodziliśmy się, że istnieje wiele wspólnot ludzi, którzy twierdzą, że znają Ewangelię, a potwierdzają fałszywe Ewangelie lub nauczają teologii Ewangelię plus. Oczywiście powinny potwierdzić prawdziwą Ewangelię, inaczej, jak mówi Paweł w wersecie 9, będą przeklęci. Ale nasz Kościół głosi i potwierdza prawdziwą Ewangelię. Dlatego myślę, że jest drugie zastosowanie, na które skieruje naszą uwagę. Paweł w drodze do Damaszku miał niesamowite doświadczenie, wyjątkowe doświadczenie. I to doświadczenie jest siłą napędową dla Pawła, gdy stara się wypełnić misję, którą dał mu Jezus. Ale Paweł wie, że samo jego osobiste doświadczenie nie jest wystarczającym dowodem, by zdobyć zaufanie apostołów, ani wiarygodność wśród wierzących i kościołów. Tego rodzaju autorytet udowadnia się przez zgodność z objawionym nauczaniem Chrystusa, przez owoc upamiętania i przez afirmację ze strony tych, którzy mają ten sam autorytet. Tak samo jest z wierzącymi dzisiaj. Każdy z was, którzy naprawdę wierzycie, macie świadectwo. Żyliście w pewien sposób, Jezus was zmienił, i teraz żyjecie inaczej. Wszyscy mieliśmy jakieś osobiste doświadczenia z Jezusem. Wątpię, by ktokolwiek z nas oślepł, ale wiem, że wszyscy odzyskaliśmy wzrok, oczy wiary. Nasza podstawowa misja jest taka sama jak misja Pawła, choć nie tak szczegółowa. My jako Kościół Chrystusa mamy misję czynienia uczniów ze wszystkich narodów. Dla nas, którzy mieszkamy w rejonie Gdańska, oznacza to czynienie uczniów w rejonie Gdańska. Nie jesteśmy powołani jedynie do nawrócenia. W swoim liście do Efesjan Paweł napisał w rozdziale 2 i wersetach 8 i 9, gdy z łaski jesteście zbawieni przez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie chlubił. A potem werset 10 mówi, jesteśmy Jego dziełem. Zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów. Bóg przygotował je już wcześniej, by były treścią naszego życia. Jesteśmy stworzeni w Chrystusie do dobrych uczynków. Dobre uczynki czynione dla chwały Chrystusa są owocem naszego nawrócenia. Bóg powołał nas do życia sprawiedliwości. A jak mówi Piotr, kiedy wzrastamy w sprawiedliwych cechach, chroni nas to przed tym, byśmy byli nieskuteczni lub nieowocni w Jezusie Chrystusie. Paweł nie zdobył zaufania i afirmacji apostołów jedynie poprzez opowiedzenie im o swoim doświadczeniu na drodze do Damaszku. Jego autentyczność została przyjęta i potwierdzona, ponieważ jego sprawiedliwość była prawdziwa i konsekwentna. Jego uczniowie, tacy jak Tymoteusz i Tytus, wielu innych, podali się jego uczniostwu, ponieważ jego sprawiedliwość była godna naśladowania. Czy twoja sprawiedliwość jest godna naśladowania? Jeśli uważasz, że nie, to jaki wpływ ma to wtedy, gdy decydujesz, czy podzielić się Ewangelią ze swoją tatą, ze swoją siostrą, współpracownikiem? Jak masz czynić uczniów Jezusa, jeśli osoba, na którą chcesz mieć wpływ, nie chce naśladować twojej sprawiedliwości? Moim pragnieniem dla tego Kościoła jest to samo pragnienie, jakie Paweł ma dla Kościoła w Galacji. Po pierwsze, chcę, aby każdy członek miał jasne zrozumienie prawdziwej Ewangelii. W swoim miłosierdziu Ojcze posłał Syna Jezusa Chrystusa, który jest bez grzechu, aby zapłacił dług na grzech, dług możliwy do spłacenia jedynie przez śmierć. Jezus umarł na krzyżu i trzeciego dnia zmartwychwstał, triumfując nad grzechem i śmiercią. I teraz jedynie przez Bożą łaskę i absolutnie nie przez jakąkolwiek naszą zasługę. Bóg kieruje zaproszenie do wszystkich ludzi z każdego narodu, aby przez samą wiarę uwierzyli, że zapłata Jezusa jest wystarczająca, by zaspokoić Boży gniew względem nas z powodu naszego grzechu. A jeśli zaufamy Mu i upamiętamy się z grzechu, mamy pewność, że tak jak Chrystus powstał zwycięsko z grobu, tak ta sama moc pewnego dnia wskrzesi nas z martwych do życia wiecznego z naszym Panem i Zbawicielem. A moim drugim pragnieniem jest to, aby inne kościoły w tym regionie znały ten Kościół z powodu naszej sprawiedliwości, który przynosi chwałę Chrystusowi. Tak opowiedzmy innym o swoich doświadczeniach z Bogiem. Są potężnymi świadectwami Bożej łaski i Jego zbawczej mocy. Ale nasze świadectwo nie jest jeszcze w pełni napisane. Kropka pojawia się dopiero w chwili naszego ostatniego oddechu. Żyjmy w taki sposób, aby nasza wiara była widoczna w naszych uczynkach, w naszych słowach, w naszych rodzinach. Atrakcyjność naszej sprawiedliwości jest często środkiem, przez który Bóg powołuje niewierzącego do wiary w Chrystusa. I nie ma zawsze środkiem, przez który wierzący poprzez uczniostwo uczy się być lepszym czcicielem Boga. Co musisz przestać robić lub zacząć robić, aby inni chcieli naśladować twoją sprawiedliwość? Modlimy się.